Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Krzyżowej. Bardzo proszę, panie dyrektorze, o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, projekt uchwały obejmuje nieruchomość stanowiącą własność miasta Poznania. Są to dwie działki. Działka 138/2 o powierzchni 793 metrów i działka 142/2 o powierzchni 3798 metrów kwadratowych. Obie te nieruchomości wchodzą w skład kompleksu działek o powierzchni ponad 5 hektarów, które są zagospodarowane jako teren funkcjonującego ortopedyczno-rehabilitacyjnego szpitala klinicznego imienia Wiktora Degi. Na działce 138/2 znajduje się wjazd na teren szpitala od strony ulicy Krzyżowej, ponadto część budynku portierni i budynek kostnicy. Natomiast na działce 142/2 znajduje się część budynku internatu dla pielęgniarek. W pozostałej części nieruchomości są zagospodarowane zielenią, utwardzone kostką brukową i płytami betonowymi. Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Uniwersytet Medyczny pismem z 16 grudnia 2011 roku wystąpił z wnioskiem o uregulowanie kwestii własności tej nieruchomości, na której posadowione są te nakłady. Decyzją z 6 marca 2013 roku dokonano podziału działek 138 i 142, w wyniku którego powstały między innymi działki 138/2 i 142/2, które są przedmiotem tego projektu uchwały. Ponadto 19 kwietnia 2016 roku rektor Uniwersytetu Medycznego podtrzymał swój wniosek o uregulowanie kwestii własności tych nieruchomości, a ponadto stwierdził, oświadczył, że na bazie tych nieruchomości szpital imienia Wiktora Degi prowadzi działalność dydaktyczną, naukową w powiązaniu ze świadczeniem usług zdrowotnych, ortopedycznych i rehabilitacyjnych, a ponadto uczelnia realizuje na tym terenie cele statutowe niezwiązane z działalnością zarobkową. Zgodnie z artykułem 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami prezydent może udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na podstawie uchwały rady, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana między innymi osobom prawnym, które prowadzą działalność leczniczą, oświatową, naukową na cele niezwiązane z działalnością zarobkową. Ponadto z artykułu 106 ustawy o szkolnictwie wyższym wynika, że prowadzenie przez uczelnię działalności dydaktycznej, badawczej, doświadczalnej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a ponadto z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni wynika, że wyodrębniona działalność gospodarcza jest prowadzona przez wydzieloną organizacyjnie jednostką uczelni publicznej, natomiast wynik finansowy tej wyodrębnionej działalności gospodarczej jest składową wyniku finansowego całej uczelni i jest przeznaczony na cele statutowe. W związku z powyższym Uniwersytet spełnia przesłanki z artykułu 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także zgodnie z oświadczeniem rektora Uniwersytetu uczelnia realizuje na tym terenie cele statutowe niezwiązane z działalnością zarobkową, a sam Uniwersytet jest uczelnią publiczną i posiada osobowość prawną. Zgodnie z operatem szacunkowym cena nieruchomości wynosi 5 224 000 zł. Po udzieleniu bonifikaty 99% do zapłaty pozostanie kwota 52 240 zł. Proszę Szanowną Radę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru zaopiniowała pozytywnie projekt. 4 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Pan Artur Żeński w imieniu komisji czy w imieniu klubu? Proszę. W debacie klubowej pan radny Artur Żeński. Bardzo proszę.
Dziękuję. Szanowni państwo, ja wczoraj słuchałem uważnie pana dyrektora. Jeszcze się zapoznałem dość szczegółowo z tam uzasadnieniem i jaki wniosek nasuwa się po wysłuchaniu tego przedstawienia i po lekturze tego uzasadnienia. Otóż Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie podnosił, że miastu Poznań potrzebna jest kompleksowa polityka wobec uczelni poznańskich. I że w ramach takiej kompleksowej polityki, w ramach jej priorytetów powinniśmy między innymi uszczegółowić zasady zbywania, przekazywania, użyczania i wszystkie inne formy dotyczące gruntów. Dobrze, żeby to dotyczyło nie tylko uczelni wyższych, ale również szkół, czy to podstawowych, czy to średnich. Pozwoliłoby nam to uniknąć wrażenia, że te decyzje po pierwsze mają charakter kompletnie incydentalny, po drugie, że mają charakter absolutnie uznaniowy. Otóż jak wczytamy się w to uzasadnienie, to zwróćmy uwagę na to, że nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego my go chcemy ten teren zbyć, poza tym, że ktoś chce go kupić. No ale to jest oczywiste, szczególnie jeżeli dostaje 99% bonifikaty. W uzasadnieniu nie ma również mowy o tym, dlaczego chcemy udzielić tej 99% bonifikaty. Jedynie jest, że możemy. No możemy oczywiście. Co to powoduje? To powoduje, że niektóre uczelnie poznańskie czują się gorzej traktowane, niektóre czują się lepiej traktowane, niektórzy mają lepszy lobbing, niektórzy mają gorszy lobbing. Ja w związku z tym mam pytanie, co po pierwsze, czy przy dotychczasowym stanie prawnym jest jakaś przeszkoda, żeby uniwersytet mógł realizować swoje zamierzenia, tak je realizuje? To jest pytanie pierwsze. Po drugie, czy jeżeli taka przeszkoda by była, bo tu nie jest napisane, to chciałbym wiedzieć, czy nie jest możliwa inna forma jakiejś długoletniej dzierżawy, która również pozwoliłaby na trwałe zarządzanie tym terenem i inwestycje, a jednocześnie nie pozbawiałaby miasta wpływu na to, co się z tym terenem stanie. Zwracam Państwu uwagę na zapis, który jest bodajże w drugim akapicie uzasadnienia, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MWU, teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, co oznacza, że po sprzedaniu z 99% bonifikatą istnieje ryzyko, jak już drzewiej bywało, że ten teren jednak w pewnym momencie uczelnia wydzieli działkę, sprzeda, albo coś tam wybuduje, co niekoniecznie będzie miało charakter działalności statutowej. Dlatego takich, po pierwsze, konsekwentnie koalicja rządząca miastem unika przyjęcia czytelnych zasad gospodarowania mieniem. Podejmuje decyzje w sposób uznaniowy, bez głębszego uzasadnienia, nie ma żadnej jednolitej polityki wobec uczelni, a ta uchwała tylko to potwierdza i dodatkowo budzi poważne wątpliwości, nie dlatego, że doszukujemy się złych intencji uczelni. Uczelnia, no, mówię, zabiega o swoje, ma o to prawo, tak samo jak Politechnika zabiegała o swoje przy wywołaniu planu, co oczywiście dla Poznania może się skończyć utratą części niezbędnej do istnienia zieleni, ale znowu siła przed prawem, znowu większość przegłosowała. Dlatego proszę odpowiedzi, jaka idea stoi za tym, żeby nagle teraz pod koniec kadencji z 99% bonifikatą ten teren tak na szybko sprzedać.
Dziękuję. Pan radny, bo teraz już nie ma innych zgłoszeń klubowych, więc debata indywidualna. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja przez wiele lat byłem zwolennikiem wspierania wyższych uczelni poprzez przekazywanie im w sposób praktycznie nieodpłatny, bo za 1% wartości działek, które miały służyć rozwojowi tych uczelni. Od wielu lat, bo pamiętam pierwsze takie dyskusje jeszcze za prezydenta Kaczmarka w drugiej kadencji Rady Miasta. I prawdę mówiąc, trochę moje nastawienie się zmieniło już w tej kadencji, kiedy na spotkaniu z rektorami wyższych uczelni, tradycyjnie przynajmniej raz w kadencji Komisja Kultury i Nauki z rektorami się spotyka, nie usłyszałem, że tak naprawdę to my się tak zupełnie bezzasadnie chlubimy tym, że wspieramy uczelnie, przekazując z 99% bonifikatą grunty, bo przecież te grunty, które przekazujemy, są tak małe i tak nieznaczące wobec zasobów uczelni, taki ułamek stanowiący tych zasobów, że w ogóle nie wiadomo, czym się szczycimy. No trochę to zabrzmiało, ta uwaga, jakbyśmy tak naprawdę powinni się wstydzić, że tak mało uczelnie wspieramy. Chociaż oczywiście prowadzenie wyższych uczelni nie jest żadnym obowiązkiem Rady Miasta. Skoro zatem to, co naszym zdaniem było pewnym gestem życzliwości, wsparcia dla wyższych uczelni, jest potem kwitowane w ten sposób, że no, nie powiedziałem, że nam, że to zbytek łaski, ale że zupełnie nie musimy się, nie powinniśmy się tym szczycić, bo to nic takiego. Chociaż oczywiście to, co daliśmy, uczelnie przyjmują, to być może ze względu na bardzo trudną sytuację finansową miasta, na deficyt, który musimy pokrywać kredytami bankowymi, być może należałoby tą działalność chwilowo, nie wiem, może do końca tej kadencji, może w następnej kadencji zawiesić. Jeżeli uczelnie świetnie dają sobie radę bez tego, to może po prostu powinniśmy dbać przede wszystkim o budżet miasta Poznania i warto byłoby się zastanowić, czy rzeczywiście, no my pewnie tych gruntów inaczej nie wykorzystamy, możemy wyrazić zgodę na ich sprzedaż, może nawet w trybie bezprzetargowym, ale dlaczego z 99% bonifikatą, to takiego uzasadnienia w tej chwili nie widzę, w tej chwili nie widzę, chociaż powtarzam, no jest to zmiana mojego stanowiska, które przez wiele lat prezentowałem, ale zmiana pod wpływem dyskusji na spotkaniu z rektorami wyższych poznańskich uczelni naszej Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania. Dziękuję.
Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. No też chciałem włączyć się do tej dyskusji. Ponieważ no, nie pierwszy raz głosujemy uchwałę dotyczącą zbywania tak naprawdę majątku mieszkańców miasta Poznania. Nie pierwszy raz apeluję o to i mówię o tym, że łatwo jest oddawać nie swoje. Pan dyrektor powiedział, że wartość tej nieruchomości to jest kwota ponad 5 milionów złotych. Ja bym prosił pana prezydenta o przedstawienie ekspertyzy. Wiadomo, że nie dzisiaj, w jakiejś perspektywie takiej najbliższej. Czy nie moglibyśmy zmienić podejścia do sprawy przekazywania naszego majątku miejskiego w innej formie? Bo ja rozumiem, że uczelnie wyższe, szpitale, usługi oświatowe, czyli szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, które nie są miejskie, są prowadzone przez firmy zewnętrzne, czy też fundacje, organizacje, prowadzą działalność publicznie potrzebną, społecznie uzasadnioną i oczywiście my powinniśmy jako miasto wspierać takie działania. Ale w tej ekspertyzie prosiłbym o jakby pokuszenie się o analizy, dlaczego nie moglibyśmy tych nieruchomości dzierżawić na przykład na okres 25 lat. Dzierżawić, nie wiem, za złotówkę, nieodpłatnie, użyczać. Dawałoby to możliwość swobodnego inwestowania na tej nieruchomości, ponieważ okres dzierżawy jest bardzo długi, ale w dłuższej perspektywie nie zbywamy własnego majątku. Dlaczego to jest tak istotne? Miasto Poznań prowadzi swoją inną funkcję, czyli Rada Miasta uchwala miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Często na skutek uchwalenia planu musimy wykupywać nieruchomości od prywatnych właścicieli, no, dlatego że na tej nieruchomości ma się na przykład znajdować droga publiczna. I nie dosyć uchwalamy plan, później ponosimy jego konsekwencje. Podatnik poznański wydaje swoje środki i nikt jakby nad tym się nie pochyla. Tak jest i tak musi być. No, to jeżeli mamy instytucje, które prowadzą działalność potrzebną społecznie, to czy my musimy zawsze im oddawać te nieruchomości na własność? Czy my nie możemy długoletnie dzierżawić? Czy użyczać? W ten sposób zabezpieczamy interes miasta, nie zbywamy swoich sreber rodowych. Bo przecież tą ziemię kiedyś ktoś musiał kupić, żeby była w mieście. Tak? W jakiś sposób ją pozyskać. To nie zawsze było nieodpłatne. I tak łatwo ją zbywać, wydaje się całkowicie to nieuzasadnione, niegospodarne. Bardzo bym prosił pana prezydenta o przeprowadzenie takiej analizy prawnej, czy forma długoletniej dzierżawy, czy też użyczenia pozwala swobodnie tym instytucjom, o których mówimy, na przykład wziąć kredyt na inwestycje, czy otrzymać dofinansowanie unijne. Dziękuję.
Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. W 2008 roku Rada Miasta podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę, że mieszkańcy, którzy zechcą wykupić mieszkania i do 31 grudnia 2008 roku złożą taką deklarację, będą mogli wykupić te swoje mieszkania, w których mieszkają często wiele, wiele lat. I cały czas żyli z tą świadomością również do dnia dzisiejszego, kiedy do wiceprezydentem został pan Lewandowski, kategorycznie zdecydował, że nie będzie sprzedawać mieszkań, argumentując to tym, że jest to racjonalne gospodarowanie mieniem miasta, mieniem mieszkańców, więc jakby w kontekście tego, że nie dotrzymujemy obietnic danych mieszkańcom swego czasu, a z drugiej strony przekazujemy po kawałku gruntów uczelniom, które są, raz, że odpłatność jest bardzo mała, wartość ich jest zdecydowanie duża, jest to dla mnie niezrozumiałe i niezasadne. I teraz trochę historycznie jakby wrócę, nie stawiając mojej tezy gołosłownie. Dwa przykłady podam, że miasto Poznań przekazało grunty między innymi właśnie Uniwersytetowi Medycznemu w okolicach Esculapa. A uniwersytet te grunty sprzedał i wybudował stację, została tam wybudowana stacja benzynowa, więc nie wykorzystał na to, na co miasto swego czasu mu dało. Drugi taki przykład to jest przekazanie sali gimnastycznej, która mieściła się w parku Wilsona. Zapisano, ile pamiętam, gdzieś w jakichś umowach, że jeżeli nie będą chcieli dalej korzystać, to powinno to wrócić do miasta. Po czasie dowiedzieliśmy się z prasy, że AWS sprzedał tą salę gimnastyczną. Powiem szczerze, że bardzo by nam się na Łazarzu ona przydała dla naszych dzieci i młodzieży, która jest ich coraz więcej, które ćwiczą, a mają trudności w jakich miejscach to robić. To miasto nawet się nie pokusiło, żeby zapytać, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Nie oczekiwało żadnych wyjaśnień, ja przynajmniej takich wyjaśnień nie miałam. I ostatnia kwestia, to w kontekście tego, co ja dzisiaj rano powiedziałam, w kontekście, w perspektywie, kiedy mamy działania dosyć już posunięte, które już nie są odwracalne, dotyczące zintegrowanego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego, w skład którego miałaby wchodzić właśnie Grunwaldzka, Długa i prawdopodobnie szpital ortopedyczny, więc prawdopodobnie będzie docelowo wyniesiony się z tego terenu, więc w tym kontekście uważam, że należało się bardzo zastanowić nad tą uchwałą, tym bardziej, że ten kawałek gruntu, o którym mówimy, może być przeznaczony na przykład na mieszkaniówkę i wcale bym się nie zdziwiła, gdyby Uniwersytet Medyczny, czytaj ortopedyczny szpital, zechciał to sprzedać i pieniądze oczywiście wykorzystać na cele statutowe placówki, oczywiście. Więc jeszcze raz apeluję, żeby się zastanowić w kontekście zintegrowanego szpitala Uniwersytetu Medycznego.
Dziękuję. Ja jeszcze, tu jest kilka osób, które chcą zabrać głos, natomiast dla Państwa wiedzy na sali jest również obecny kanclerz Uniwersytetu Medycznego i myślę, że też warto będzie poprosić pana kanclerza o kilka słów wyjaśnienia w tej sprawie. Pan radny Tomasz Kajzer.
Przewodniczący Sekretarz, nie chcę polemizować ze słusznymi co do zasady głosami, że trzeba zawsze dbać o przejrzystość udzielania bonifikaty, że trzeba dbać o to, żeby bonifikaty nie były przekazywaniem gruntu miejskiego pod działalność komercyjną w sposób nieuzasadniony. To wszystko są słuszne zasady. Natomiast w tym konkretnym przypadku mamy uchwałę, która dotyczy terenu użytkowanego przez szpital i to szpital kliniczny, na terenie, którym jest między innymi kostnica, internat dla pielęgniarek, terenie, który od lat jest częścią szpitala, ale w wyniku pewnych zaszłości jeszcze nie uregulowano. I mamy uchwałę, której wyraźnie mówimy, że użytkowanie nieruchomości opisanej jest na cele lecznicze, oświatowe, naukowe, niezwiązane z działalnością zarobkową. To jest jednoznaczny warunek. Czyli mamy tutaj rzecz bardzo jednoznaczną. To nie jest kwestia nieruchomości, które są przekazywane na dalszy rozwój komercyjny. Jednocześnie rzeczywiście macie Państwo rację, że pewnym paradoksem zarządzania miastem jest to, że my często stoimy przed dylematem wspierania finansowego zadań nie samorządu, ale na tych samych zasadach wspieramy lotnisko, a to nie jest transport lokalny. Wspieramy uczelnie wyższe, mimo to zadanie Skarbu Państwa. Wspieramy wiele innych zadań, które są mieszkańcom bardzo potrzebne i to, że w Poznaniu jest tak, jak jest, to między innymi dlatego, że mieszkańcy mają dostęp do usług leczniczych po najwyższym poziomie, a nie muszą jechać do innych miast gdzieś daleko. Więc o to jako samorząd też dbamy. I to są dla mnie sytuacje jednoznaczne, kiedy mimo, że to nie jest zdanie własne miasta, powinniśmy to wspierać. Jak wspierać? Między innymi takimi bonifikatami. Tym bardziej, jak powiedziałem, że to jest już uregulowanie pewnej zaszłości. Tak więc nie kwestionując wielu słusznych uwag co do zasady, jak powiedziałem, w tym przypadku myślę, że nie powinno to w żaden sposób przeszkadzać przyjęcie tej uchwały i głosowaniu za nią, co nasz klub PRO oczywiście uczyni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam pytanie, jakie dochody miasto Poznań czerpało z tego tytułu, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, jeżeli chodzi o ten grunt? Jakie dochody miasto Poznań z tego tytułu uzyskiwało do tej pory? Dziękuję.
Pan radny Michał Grześ.
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że kiedy byliśmy we Wrocławiu i zadałem pytanie władzom Wrocławia właśnie na jakiej zasadzie udostępniają grunty uczelniom. W ogóle we Wrocławiu, jak się okazało, bardzo mało jest udostępnianych gruntów uczelniom, a jeżeli już to następuje, to w zamian za realizację programów niezbędnych dla miasta Wrocławia. Na przykład Wrocław chciałby, żeby, ponieważ brakuje fachowców z takiej i takiej dziedziny, Politechnika chce grunty, to na przykład przekazywanie nieodpłatnych gruntów odbywa się na zasadzie takiej, że Politechnika na przykład kształci więcej osób z dziedziny, która właśnie we Wrocławiu brakuje. Teraz brakuje lekarzy, to być może trzeba było się dogadać, że więcej poznaniaków powinno zostać przyjętych za te pieniądze, na przykład na któryś rok studiów mielibyśmy wtedy więcej lekarzy. Myślę, że można by było w tym momencie się z Uniwersytetem Medycznym w jakiś sposób, zresztą z każdą uczelnią dogadać, na zasadzie realizacji jakichś programów niezbędnych dla miasta. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no ja pamiętam, jak też była dosyć duża kłótnia, kiedy prezydent Grobelny chciał przekazać szkołę na Nieszawskiej Politechnice Poznańskiej za jakieś tam grosze. Tu już żeśmy byli podzieleni i to nie politycznie, tylko w Radzie. Ostatecznie skończyło się dzierżawą na 30 lat i bardzo dobrze, po 10 latach szkoła przestała być potrzebna Politechnice i wróciła do miasta. Akurat wtedy potrzebowaliśmy budynku dla szkoły specjalnej numer 105 i nie musieliśmy za 40 czy 50 milionów budować nowej szkoły, tylko już był gotowy obiekt. Wydaje mi się, że powinniśmy pilnować to, co jest miejskie. To jest nasza własność i dopóki jest to potrzebne Uniwersytetowi Medycznemu, to przecież nie ma żadnego problemu, żeby Uniwersytet Medyczny z tego korzystał. A kiedy mu się to znudzi, przynajmniej wróciłoby to do miasta. No, ja myślę, że my tak już pod koniec tej kadencji albo następnej, to w zasadzie już nie będziemy mieli co za bardzo rozdawać, bo te grunty miejskie ubywają nam. No szkoda, znaczy wydaje mi się, że ta polityka rozdawnictwa, która zaczęła się od prezydenta Kaczmarka, choć on jeszcze pamiętam, że był bardziej twardy niż następni prezydenci, bo pamiętam, jak z gwizdkami przyszła Akademia Plastyczna po budynek Arsenału, który tam się znajduje przy Placu Zabaw, a potem po przekazaniu okazało się, że zablokowała wszystkie miejskie inwestycje, mając ten budynek przy Arsenale, w związku z tym niezbyt była wdzięcznym odbiorcą naszego budynku. Także ja mam wątpliwości, czy ta polityka rozdawnictwa, która zaczęła być kontynuowana tak na dobre od prezydenta Grobelnego, powinna dalej się odbywać i powinniśmy dalej tak bezrefleksyjnie wydawać miejskie grunty, bo ktoś przychodzi i mówi, że potrzebuje. Wydaje mi się, że albo jakiś interes, albo powinniśmy tego nie robić.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Cieszę się, że przynajmniej w części się z panem prezydentem Kajzerem zgadzamy, nie zdarza to się zbyt często, więc chciałbym jeszcze ten punkt widzenia przybliżyć. Po pierwsze, panie prezydencie, co do zasady, to właśnie nie ma zasad i to nawoływanie o to, żeby ustalić te zasady, jest wołaniem na puszczy. No i niestety władza jakoś unika tego, żeby te jasne zasady sformułować i za każdym razem właśnie pada ten argument, no może nie ma zasad i dobrze, żeby były, ale tym razem przecież to nie budzi wątpliwości. No jednak budzi wątpliwości, stąd chciałbym po pierwsze usłyszeć odpowiedź od władzy, czy kiedyś zamierza takie zasady wprowadzić. Po drugie, budzi wątpliwości, bo jednak tak jak nikt nie kwestionuje dotychczasowego przeznaczenia tych terenów, tak chciałbym usłyszeć właśnie jasną odpowiedź. Co stoi za tym, że musimy ten sposób użytkowania, sposób władania, który jest w tej chwili, zmienić na własność? Dlaczego nie można go zmienić na jakiś mniej radykalny, mniej rozdawniczy? I po trzecie, no panie prezydencie, przeczytałem zapisy planu i wydaje mi się, że one są dość jasne. Odrobina wyobraźni wystarczy, by wyobrazić sobie, że nic nie jest wieczne i że w bliższej lub dalszej przyszłości może pojawić się jednak jakaś inna koncepcja na ten teren i jeżeli go sprzedamy, to władztwo stracimy całkowicie. Stąd chciałbym, ja oczywiście rozumiem, że nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania, brak odpowiedzi jest również odpowiedzią. Chciałbym jednak na te trzy pytania uzyskać odpowiedź, czyli czy i kiedykolwiek władza, która sprawuje w tej chwili władzę w mieście, zamierza sformułować jakieś zasady, dlaczego nie spróbować inaczej uregulować tego i czy są jakieś plany, żeby ten teren jednak wykorzystać inaczej. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Kapuściński, potem poproszę o głos pana kanclerza i potem o odpowiedzi na pytania. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni obywatele Poznania, Wysoka Rado. Ja tutaj chciałbym parę faktów i kilka nazwisk przytoczyć, jeżeli chodzi o tą prywatyzację poznańską, w cudzysłowie oczywiście. Proszę Państwa, rozkradanie miasta już trwa od co najmniej 20 lat. Przecież ta kamienica, w której ja miałem przyjemność mieszkać, proces rozpoczął się w 1998 roku i miasto za czasów byłych prezydentów zostało pozbawione budynku Skarbu Państwa. To był budynek Skarbu Państwa, to jest Mickiewicza 29, stary rynek róg Zamkowej.
Gdzie prosiłbym, tam mieliśmy, żeby na temat mówić.
Ale przepraszam bardzo, ja po prostu oburzony jestem tą lekką ręką rozdawniczą nieruchomości poznańskich. A żeby nie być gołosłownym, to ja się narażę na proces karny, a mianowicie podam listę sędziów, którzy sprzyjają złodziejom. Pan Mariusz Tomaszewski, sędzia sądu apelacyjnego.
Ale ja to prosiłbym, swoją na temat mówić. My nie mówimy o kamienicach i nie mówimy o przejęciu kamienic, tylko o tym, jak Rada Miasta zgodnie z prawem może zdecydować o bonifikacie. W związku z tym proszę na temat.
No to proszę sobie wyobrazić, że pan Chęcleski kupując kamienicę kupił ją za 200 tysięcy i to uznało miasto. Budynek, który jest kilka milionów wart. To jest narożnik słowackiego Mickiewicza, więc ja z tymi bonifikatami się nie zgadzam. I podaję sędzia Kamińska z kolei sądu
Czy była uchwała Rady Miasta w tej sprawie za te 200 tysięcy?
kupił całą kamienicę, a sprzedał za 5 milionów. I to jest w porządku? No, panie przewodniczący, no to jest po prostu przekręt pierwsza klasa.
Ale wróćmy do tematu, proszę, naprawdę.
Ja i tak dzisiaj o tym miałem powiedzieć po tej dyskusji, ale ponieważ jest piękny temat, który wiąże się z waszym gestem reprywatyzacyjnym w stosunku do czyścicieli, to jest akurat dobre miejsce, żeby o tym przypomnieć, żeby Rada nabrała refleksji. Pani Kociorska, sąd jeżycki, wyrzuca na bruk mieszkańców.
Apeluję do pana profesora jednak, żeby wrócić do tematu. Mówimy o transakcji legalnej między samorządem miasta Poznania, a instytucją publiczną, jaką jest Uniwersytet Medyczny. No dobrze, nie mówimy o żadnej prywatyzacji.
Ale tam też była transakcja.
Zachęcam do powrotu do tematu.
Pomiędzy urzędem miasta, prezydentami, a osobami, nie wiem, w jaki sposób, może oni byli ważniejsi od rektorów. W każdym razie tych parę nazwisk chyba wystarczy. Na razie dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Panie kanclerzu, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo dziękuję.
Jeszcze proszę tylko do celów protokolarnych się przedstawić, żeby to wszystko było.
Rafał Staszewski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, jestem kanclerzem uczelni. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Parę słów informacji związanych z tym terenem. Proszę Państwa, to jest teren nieuregulowany, przylegający do szpitala, na którym rzeczywiście zamierzamy rozwijać dalszą działalność statutową. Być może część z Państwa nie wie, ale Uniwersytet Medyczny od miesiąca stał się także podmiotem tworzącym dla leżących przy tym terenie warsztatów ortopedycznych. To są warsztaty zaopatrzenia ortopedycznego realizujące unikalne w skali Polski, chociażby gorsety dla dzieci. Szpital ortopedyczno-rehabilitacyjny jest jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce, który specjalizuje się w leczeniu dzieci. Na tym terenie zlokalizowane są chociażby pokoje dla rodziców, którzy przyjeżdżają z całej Polski i muszą gdzieś nocować, muszą się zatrzymać. Absolutnie jesteśmy również w temacie rozważań dotyczących Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, natomiast to jest temat, który na dzień dzisiejszy nie jest rozwiązany w zakresie liczby szpitali, które będzie integrował. My dzisiaj w 100% możemy powiedzieć, że projekt obejmować będzie Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego i Szpital Kliniczny Heliodora Święcickiego. Może się zdarzyć, tak jak pani radna wspominała, że również będzie to ortopedyczno-rehabilitacyjny szpital kliniczny, co wcale nie oznacza, że tam nie realizowane będą na tym terenie cele statutowe Uniwersytetu Medycznego, jak na przykład cele związane z dydaktyką. Mówię tutaj o salach seminaryjnych i salach wykładowych. Uniwersytet Medyczny bardzo docenia gesty Rady Miasta, dlatego że to od Państwa otrzymaliśmy teren przylegający do Szpitala Klinicznego Heliodora Święcickiego, na terenie którego będzie budowany centralny, zintegrowany szpital kliniczny. My w tej chwili staramy się o kredyt w wysokości 65 milionów złotych jako Uniwersytet Medyczny razem ze szpitalem. Na tym terenie samodzielnie chcemy budować szpitalny oddział ratunkowy. Dlatego też tego typu decyzje Wysokiej Rady umożliwiają nam rzeczywiście podejmowanie wielu działań inwestycyjnych. To jest teren, który będzie absolutnie wykorzystany dla działalności statutowej Uniwersytetu Medycznego. Tak może tylko gwoli sprostowania, rzeczywiście jakiś czas temu teren, który został przekazany, przeszedł, czy podjęliśmy decyzję o jego dzierżawie, ale nie o sprzedaży. Teren, na którym jest ta sławetna stacja benzynowa, nadal jest własnością Uniwersytetu Medycznego. To nie jest teren, który Uniwersytet Medyczny spieniężył. Jesteśmy bardzo mocno wyczuleni na rozwój potrzeb lokalnych i te pomieszczenia czy sale, które znajdują się w obiektach leżących na gruncie, o którym rozmawiamy. Mamy dalej zamiar powiększać i inwestować w ten obszar związany z rozwojem kształcenia. Dwa lata temu jako Uniwersytet Medyczny podjęliśmy decyzję o kolejnym rozwinięciu dodatkowych kierunków kształcenia na Wydziale Lekarskim. Mamy grupy, powiększamy, w tym roku przyjmiemy około 40 studentów więcej. Powoduje to, że nasze zasoby lokalowe są ograniczone. To tyle gwoli wyjaśnień. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, służę wszelkimi informacjami.
Dziękuję. Czy teraz mogę prosić o odpowiedź na pytania, które padły? Panie dyrektorze, bardzo proszę.
W kwestii pytań, które padły na sali w sprawie przeniesienia własności nieruchomości. Jak Państwo, już tu było powiedziane, że ta nieruchomość stanowi jedną zwartą całość z pozostałymi nieruchomościami, które są własnością Uniwersytetu Medycznego. I jak na mapie było widać, te nieruchomości zarówno z nieruchomościami sąsiednimi są zabudowane jednymi budynkami. To znaczy, że nie ma możliwości oddania w użytkowanie wieczyste na przykład gruntu miasta Poznania, ponieważ byłaby niespójność prawna co do tych nieruchomości. Stąd jest kwestia własności. Druga rzecz, chodzi o zasady udzielania bonifikat. Te zasady już zostały określone przez Radę Miasta Poznania bodajże w 2003 roku. Jest stanowisko Rady Miasta Poznania w sprawie zasad udzielania bonifikat uczelniom wyższym, państwowym uczelniom wyższym. Co do planów, jak ten teren zostanie wykorzystany, to wypowiedział się tutaj pan kanclerz w tej sprawie. Nie wiem, czy jeszcze co jakieś... Aha, kwestia dochodów za użytkowanie wieczyste. To nie jest... Ta nieruchomość nie była oddana w użytkowanie wieczyste. Ona jest cały czas własnością miasta Poznania. Jedynie pobierane są dochody za bezumowne użytkowanie tego terenu. Natomiast w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć, w jakiej wysokości.
Dziękuję. W takim razie pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Ja w takim razie chciałbym skorzystać z obecności pana kanclerza na sesji i po prostu dopytać. Myślę, że po tych odpowiedziach nie będzie już żadnych wątpliwości co do tej uchwały. Czy pan kanclerz może potwierdzić, że na 100% szpital DEGI zostaje na Wildzie w istniejącej lokalizacji, że szpital DEGI nie wchodzi w skład Centralnego Szpitala Klinicznego i nie przenosi się na ulicę Grunwaldzką? I drugie pytanie i też potrzebna deklaracja, że obiekt, który mógłby powstać na działce na rogu ulic Krzyżowej i Dolnej Wildy, będzie obiektem wyłącznie tylko szpitalnym. Myślę, że te nieruchomości, gdzie już stoją obiekty Uniwersytetu Medycznego, to tutaj żadnych wątpliwości nie ma. Jeżeli radni mogą mieć jakiekolwiek pytania, mogą dotyczyć tylko tej pustej, niezabudowanej części działki właśnie od strony Dolnej Wildy. I prosiłbym po prostu o deklarację, że tam na pewno budynek, który może powstać, jest obiektem stricte szpitalnym lub poświęconym ewentualnie działalności dydaktycznej, jak najbardziej związanej z profilem Uniwersytetu.
Nie planujemy innego rodzaju działalności niż działalność statutowa Uniwersytetu Medycznego, czyli działalność naukowo-dydaktyczna, a szpital działalność statutowa. Natomiast jeśli chodzi o projekt Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, nie jestem w stanie dać jednoznacznej i wiążącej odpowiedzi na dzień dzisiejszy, dlatego że jest to projekt wieloletni, który jest w tej chwili procedowany i może się zdarzyć, że tak naprawdę ten szpital w tym miejscu pozostanie, dlatego że Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny być może obejmie tylko dwie jednostki, czyli Szpital Kliniczny Przemienia Pańskiego i Szpital Kliniczny Heliodora Święcickiego. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaka wartość projektu zostanie przyjęta przez rząd. W momencie, kiedy finansowanie będzie ograniczone, a zamierzeniem władz uczelni jest przede wszystkim integracja dwóch szpitali. Natomiast nawet gdyby się zdarzyło, że będzie to integracja trzech szpitali, nie oznacza to, że w tym miejscu nie będzie prowadzony także rodzaj działalności leczniczej, bo my na dzień dzisiejszy wiemy, że w Centralnym Zintegrowanym Szpitalu Klinicznym trudno będzie zmieścić chociażby działalność rehabilitacyjną. Współczesne podejście do zintegrowanego leczenia wymaga zapewnienia kompleksowości od działania intensywnego poprzez działanie rehabilitacyjne. Nam bardzo mocno brakuje miejsc związanych z kompleksowym podejściem do rehabilitacji. Wydaje się, że do tego jest idealne to miejsce.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i Panie Kanclerzu. Uważam, że jeżeli uczelnia otrzyma teren na preferencyjnych zasadach i wydzierżawia teren pod stację benzynową, to przecież właściciel musi mieć z tego jakiś profit. a właścicielem nadal jest miasto Poznań. A my z kolei mamy na głowie całe miasto Poznań, wszystkich mieszkańców i obywateli tego miasta. Więc nie można po prostu całego czynszu, czyli działalności dochodowej, zostawić uczelni. Powiedzmy, no niechby tam był jakiś procent dla uniwersytetu, żeby miał tam jakieś środki na rozwój, na nagrody. Ale przecież nie możemy tak sobie patrzeć obojętnym wzrokiem na to, że ktoś robi potężny biznes, bo taka stacja benzynowa, to wyobrażam sobie, jaki tam wysoki jest czynsz. Chyba że znów tam ktoś, nie wiem, się dogadał i czynsz jest preferencyjny, ale to absolutnie na marginesie. I domagam się, żeby jednak właściciel upomniał się o ten teren przejściowo niewykorzystany dla potrzeb uczelni, ale myślę, że jak tam jest inwestycja tak wysoka, to on już na stałe zostanie terenem biznesowym i nie wyobrażam sobie, żeby zajęcia z medycyny czy tam jakieś prosektorium zrobiono w stacji benzynowej. Dziękuję bardzo.
Pan radny Adam Pawlik.
Ja dziękuję panu kanclerzowi za tą wypowiedź. Mam w związku z tym pytanie, ale taki kontekst najpierw. Panie kanclerzu, no poparł jakby, udowodnił pan tą tezę, że Uniwersytetowi Medycznemu czy też szpitalowi należy się szczególna troska jako Rady Miasta Poznania i powinniśmy tutaj to przedsięwzięcie wspomóc. I ja się z tym od samego początku, od A do Z zgadzam. Moje pytanie do pana kanclerza jest takiej natury. Co stoi na przeszkodzie, żeby szpital czy uczelnia otrzymała od nas zgodę na 25-letnią dzierżawę wnioskowanej nieruchomości za kwotę 1 zł. W czym to uniwersytetowi uniemożliwi realizację planów, o których pan powiedział? Dziękuję.
Jeśli można, panie kanclerzu, bardzo proszę.
Proszę Państwa, jest to dosyć duży, znaczący problem dla nas. My jako uniwersytet, tak jak powiedziałem, podejmujemy duże zobowiązania finansowe, jeśli chodzi o kredyt. Jesteśmy w tej chwili w trakcie finalizowania kredytu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. To jest kredyt na ponad 130 milionów złotych. Nie czekając na pieniądze, które spadną nam z nieba, podjęliśmy z panem rektorem bardzo odważną decyzję. Mówię generalnie, nie mówię o finansach tylko związanych z budżetem państwa, ale również finansach unijnych, no całym procedowaniu w tym zakresie. Fakt procedowania takiego kredytu wymaga od nas chociażby przedstawienia odpowiednich form zabezpieczeń. Takimi formami zabezpieczeń są chociażby ziemie, które posiadamy. Możemy jak gdyby wykazać odpowiedni kapitał własny w tym zakresie. A myślę, że zasadnicza rzecz, o której mówił tutaj pan dyrektor, to jest fakt, że budynek tak naprawdę jest w części na ziemi należącej do Uniwersytetu Medycznego, a w części na ziemi, która dzisiaj jest nieuregulowana, co powoduje trudności inwestycyjne także w obszarze tego budynku. Jest nasza gorąca prośba o przychylenie się do tej propozycji uchwały, wynikająca tak naprawdę z obecnych i przyszłych zamierzeń inwestycyjnych Uniwersytetu Medycznego i tego zapewnienia, że to wszystko, co tutaj się dzieje w zakresie działalności Uniwersytetu Medycznego, jest realizacją celów statutowych, także w jakimś kontekście strategii miasta Wielkopolski czy strategii rządu. No bo tak jak wspomniałem, jesteśmy jednym z tych uniwersytetów w Polsce, który podjął ciężar zwiększania ilości przyjęć studentów na kierunku lekarskim. To jest gigantyczne obciążenie, dlatego że tak naprawdę w obecnej infrastrukturze mamy dodatkowy wydział kształcący, wydział, który istniał, ale na wydziale, na którym nie było kierunku lekarskiego, mamy przyjęte kolejne grupy studentów, a od tego roku znacząco powiększamy nabór. To główne przesłanki prośby, o którą wnioskowaliśmy do miasta, tak jak mówiłem, podkreślając bardzo mocno Państwa dotychczasową życzliwość. jak gdyby odnosząc się jeszcze do decyzji, która była podjęta kiedyś, o której tutaj wspominano, związanej z tą nieszczęsną stacją benzynową, jest mi trudno powiedzieć, dlaczego taka decyzja zapadła, taka, nie inna, to były lata temu. Natomiast mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, że te dochody, które są z tego czerpane, one są też wykorzystywane na bieżącą działalność. To jest tak samo jak państwo, że w okresie, czy w momencie ograniczonego obszaru dochodów związanych z dydaktyką, zwiększając ilość studentów, no musimy jakoś poszerzać czy remontować nasz kapitał związany z możliwością czy z dostępem chociażby do sal dydaktycznych, do miejsc, w których mogą przebywać studenci.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Dla porządku, proszę Państwa, tą bonifikację udzielamy z zastrzeżeniem przeznaczenia tej na inwestycje niezarobkowe. To oznacza, że przez 10 lat, kiedy by uczelnia zmieniła przeznaczenie na cele zarobkowe, to bonifikata musi być zwrócona. Ale my nie mówimy o przedsiębiorstwie, które łączy elementy biznesowe i niebiznesowe. My mówimy o instytucji, która ma... Halo? Dziękuję. Która ma ambicje miastotwórczy charakter. Więc jej rozwój jest jak najbardziej zgodny z interesem miasta. Ja cieszyłbym się, gdyby Instytut Medyczny mógł się dalej rozwijać i jestem przekonany, że poznaniacy, którzy w dużej mierze są też w części pacjentami różnych klinik naszego uniwersytetu, podzielają to zdanie, że wspieranie tej jednostki ma takie samo znaczenie jak wspieranie innych ważnych jednostek miejskich. Tak więc tutaj myślę, że te środki finansowe zaoszczędzone, uzyskiwane w ten czy inny sposób są przeznaczone na działalność, która w sposób najlepiej pojęty służy mieszkańcom naszego miasta, a nie prywatnemu interesowi tej czy innej osoby. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy ja mam jedno pytanie, bo tam w pobliżu Uniwersytetu Medycznego powstał Piotr i Paweł z parkingiem. Czy to był grunt Akademii Medycznej i został sprzedany Piotrowi i Pawłowi? Czy coś wiadomo na ten temat? Bo rozumiem, że to nie był grunt, który miasto przekazało Akademii Medycznej, ale czy Akademia Medyczna była właścicielem gruntu, na którym powstał Piotr i Paweł? I został on sprzedany, wydzierżawiony? Czy na to pytanie można dostać odpowiedź?
Pan kanclerz ma jakąś wiedzę na ten temat? Bardzo proszę.
Przez to demontuję. To nie jest grunt, który otrzymaliśmy od miasta Poznania i nie sprzedaliśmy go, jest dzierżawiony.
To jest grunt Akademii Medycznej.
Tak, to jest grunt Akademii Medycznej.
Pan radny Adam Pawlik.
Panie kanclerzu, ja bym jednak prosił o odpowiedź. Czy wieloletnia dzierżawa nieruchomości będąca przedmiotem tej uchwały nie jest wystarczającym zabezpieczeniem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego do tego, abyście Państwo mogli przeprowadzić swoje zamierzenia. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Mogę powiedzieć, że w toku obecnych rozmów tylko własność jest tym elementem, który gwarantuje nam zaciągnięcie takiego zobowiązania, jeśli chodzi o zobowiązania kredytowe wobec tak znaczących inwestycji, które Uniwersytet Medyczny będzie w tej chwili podejmował.
Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie kanclerzu, ja mam do pana uzupełniające pytanie. Czy pan mógłby powiedzieć, za ile wydzierżawiliście stację benzynową? Jakie macie dodatkowe przychody z tej dzierżawy kolejnej? Przecież i czy te kwoty uzyskane dokładnie wykazujecie w tym swoim budżecie? Jak to się ma do całych waszych łącznych potrzeb? A poza tym w dalszym ciągu upieram się, że ta dzierżawa powinna być zrobiona za zgodą miasta i w partycypacji miasta. W kwocie ustalonej, a nie, że wy sobie po prostu robicie, co chcecie, a pozostali poznaniacy chodzą tylko i marzą, żeby na prywatnej posesji na przykład zaliczyć sobie stację benzynową. Wasza siła jest o wiele większa i wy to nadużywacie. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja niestety nie jestem w stanie udzielić tak szczegółowej informacji, ale jeśli to jest... Tak, przekażemy na piśmie, jeśli chodzi o wysokość dzierżawy. Natomiast mogę jeszcze raz podkreślić, jako instytucja publiczna rzeczywiście przekazujemy cały przychód z tego tytułu na realizację celów statutowych Uniwersytetu Medycznego.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Szanowny panie kanclerzu, jeszcze bym pana poprosił o prostą odpowiedź, tak lub nie, bo ja do dzisiaj byłem umiarkowanie zdystansowany wobec tej uchwały, ale w tej chwili chciałbym uzyskać jasną odpowiedź. Jeden swój grunt dzierżawicie pod stację benzynową, drugi swój grunt dzierżawicie pod Piotra i Pawła i chcecie kupić od miasta grunt z 99% bonifikatą. Czy ja dobrze zrozumiałem? Taki jest stan faktyczny?
Tak, mamy dwa grunty, które dzierżawimy, ale jeśli państwo zobaczą, gdzie one są, to są grunty nie będące przy szpitalu. My mówimy tutaj o gruncie zupełnie innym, dotyczącym szpitala. No to są decyzje podjęte lata temu. Mówimy o stanie dzisiejszym.
Pan radny Michał Grześ.
Może się wymienimy jako miasto, chociaż patrząc na tych naszych prezydentów, to tak wydaje mi się, że to nie ma szans. A nie chciałby być pan prezydentem czasem miasta Poznania, bo pan chociażby przypilnował nasze interesy w przeciwieństwie od naszych prezydentów.
Pan radny Tomasz Kajzer.
Panie kanclerze, jedno pytanie. Pan kanclerz mógłby, to jest trudne w dwóch słowach, ale bardzo krótko powiedzieć, jakie inwestycje medyczne planuje, z których będą mogli korzystać mieszkańcy Poznania w najbliższych latach, bo sądzę, że pan radny Kapuściński też zgodził się z potrzebą uzupełnienia jego informacji dla niego nie tylko o wielkość kwoty, ale o jej przeznaczenie i może nie enigmatycznie cele statutowe, ale właśnie konkretnie jakie to będą obiekty i czemu będą służyć, czy z nich będą mogli korzystać mieszkańcy Poznania i w jakim zakresie. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, trzy główne projekty inwestycyjne, które zamierza realizować, to są takie inwestycje jak Szpitalny Oddział Ratunkowy. To jest Szpitalny Oddział Ratunkowy, który będzie częścią Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego i tak jak Państwu wspomniałem, Szpitalny Oddział Ratunkowy będzie realizowany niezależnie od terminu wprowadzenia Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego do wieloletniego programu budżetu państwa. Ta część Poznania pozbawiona jest na dzień dzisiejszy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Tak naprawdę funkcję tą pełni po części oddział, który mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej, to jest dawny szpital wojskowy, ale jest tam tylko i wyłącznie izba przyjęć, nie ma szpitalnego oddziału ratunkowego, więc wspólnie ze Szpitalem Klinicznym Heliodora Święcickiego Uniwersytet Medyczny ma zamiar zrealizować dużą budowę szpitalnego oddziału ratunkowego, która służyć będzie wszystkim mieszkańcom Poznania. Drugą inwestycją realizowaną w najbliższych 4 latach przez Uniwersytet Medyczny będzie na dość zdewastowanym terenie przy ulicy Rokietnickiej budowa nowoczesnego Collegium Pharmaceuticum integrującego wszystkie jednostki farmaceutyczne, także z programem dla mieszkańców Poznania. Planujemy między innymi stworzyć tam ogród farmakognostyczny, to jest ogród również, w którym będą mogli spacerować mieszkańcy Poznania. I trzecią inwestycją, która w tej chwili jest realizowana, która w dużej części jest również realizowana ze środków własnych, między innymi dlatego, że mamy skromne tylko te dwie dzierżawy, jest Centrum Symulacji Medycznej, to jest ten obiekt przy stacji benzynowej, 5-piętrowy budynek, w którym rozwijamy symulację medyczną, tak by studenci mogli przedklinicznie poznawać obszar nauk medycznych. Trzy bardzo duże inwestycje, które w najbliższym czasie będą realizowane, dwie z nich ewidentnie związane z usługami dla mieszkańców Poznania.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie uzupełniające do pana kanclerza. Czy chociaż złotówka z tych dwóch dzierżaw przypadła na przykład na wzrost diety pacjentów w szpitalach? To naprawdę byłaby kropla wody w morzu potrzeb, ale chociaż czy taki malutki geścik wykonaliście w stosunku do Poznaniaków i do mieszkańców regionu? Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja myślę, że takich gestów Uniwersytet Medyczny wykonuje corocznie dużo. Kilka razy w ciągu roku realizujemy bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Poznania. Nasze 5 szpitali klinicznych realizuje to od lat. Ja myślę, że to są takie momenty, w których rzeczywiście pokazujemy, jak istotną działalność realizujemy. Byliśmy realizatorem jednego z głównych programów onkologicznych w Polsce, skierowanego też dla mieszkańców miasta Poznania, gdzie bezpłatnie i za darmo mieszkańcy mogli skorzystać nie tylko z porad zdrowotnych, ale także z realizacji chociażby udziału w warsztatach podnoszących i wiedzę czy umiejętności radzenia sobie ze zdrowiem. Myślę, że ta współpraca oczywiście pewnie z naszej strony też mogłaby być bardziej intensywna, ale z każdym rokiem staramy się coraz bardziej być wyczulonym na problemy zdrowotne mieszkańców Poznania.
Dziękuję. I pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, panie kanclerzu. Pan nie słyszał mojego dzisiejszego rannego oświadczenia. Moje właśnie oświadczenie dzisiaj dotyczyło zintegrowania jakby szpitali Akademii Medycznej. I z moich informacji, jako posiadłam bezpośrednio u posłów, tak, wiemy już, że w tych dniach wpłynie zgłoszenie do ministra finansów, że według prognozy na listę inwestycji wieloletnich w ochronie zdrowia nastąpi to wtedy, kiedy będzie opracowany budżet na 2019 rok, a więc to będzie jesienią. Więc wtedy się dowiemy tak naprawdę, które szpitale, czy te 3 szpitale wchodzą, czy tylko 2, bo ja rozumiem, że to jest wszystko też po rozmowach z rektorem Uniwersytetu Medycznego. Przecież to nie jest rozmowa tylko samych posłów, tylko właśnie z rektorem. I tak jak wcześniej powiedziałam, pan rektor jakby już idzie w tym kierunku. I moje pytanie jest takie, czy my nie powinniśmy poczekać do jesieni z tą decyzją ewentualną i wtedy będziemy wiedzieli, czy powstanie rzeczywiście zintegrowane Centrum Akademii Medycznej łącznie z tym szpitalem, o którym mówimy, czy nie? I wtedy będziemy mieli już zupełnie czystą sprawę, czy to robić, bo tu nie chodzi o to, że my nie chcemy państwu jakby tego dać, bo my rozumiemy. Nie, ja chcę tylko powiedzieć, że my rozumiemy, że pomagacie ludziom, choć osobiście sama miałam ostatnie doświadczenia bardzo okropne, ale już nie będę o nim mówić, jak się traktuje pacjentów w waszej klinice.
Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, absolutnie harmonogram działań jest zgodny z tym, o czym pani radna mówiła. Razem z panem rektorem przygotowywaliśmy cały komplet dokumentów z tym związany. Natomiast sprawa tej ziemi jest nieco niezależna od de facto powstania czy zakresu, bo myślę, że jesteśmy zgodni, że centralny zintegrowany szpital kliniczny powstanie w określonym czasie. To jest kwestia tylko tego, czy to będzie 8, 10, czy 12, czy 7 lat, tak jak ostatnio się mówi. W tym miejscu tak czy inaczej będziemy realizować określone usługi zdrowotne, dlatego że tak jak powiedziałem, cała działalność, my mówimy o działalności ortopedycznej, a pamiętajmy też, że mamy określony obszar działalności rehabilitacyjnej, który w skali, nie mówię tylko o rehabilitacji ruchowej, mówię o rehabilitacji kardiologicznej, rehabilitacji neurologicznej, który nie jest uregulowany, więc tak czy inaczej to są dwie niezależne rzeczy. Powstanie centralnego zintegrowanego szpitala klinicznego i uregulowanie tej ziemi.
Dziękuję bardzo. Patrzę na zegarek, że jest 14:01, więc jeśli to jest ostatni głos, jeszcze pan prezydent, to nie damy rady. To w takim razie ogłaszam przerwę do godziny 15:00. Ja mam konwent.